Telegram z krańca świata.
Dzień dobry. Witam w kolejnej audycji Telegram z krańca świata. A naszym gościem, a właściwie tak naprawdę gospodarzem tej audycji jest pan Piotr Plebaniak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, dzisiejsza audycja to będzie audycja trudna, ale dlaczego ma być łatwo? A z drugiej strony to będzie audycja, która odwołuje się do pana najnowszej książki. Zanim jednak o tych problemach i o tej najnowszej książce, to mamy gdzieś tam w zanadrzu konkurs.
Dzisiaj jest trzecia odsłona konkursu, więc po pierwsze bardzo przepraszam wszystkich, nie pomyślałem o tym, że tak dużo osób zacznie się zgłaszać z odpowiedziami. Odpowiedź na konkurs numer dwa, czyli na jakiej planecie taksówkarze mają piątkę dzieci do wykarmienia, odpowiedziało chyba 7 czy 8 osób już w tej chwili i te osoby nie mają żadnej możliwości stwierdzenia, że konkurs został już rozwiązany. Został rozwiązany drugiego dnia, prawidłową odpowiedzią jest Mars, nagroda zostanie wysłana pocztą, jestem w kontakcie z osobą odpowiadającą, natomiast od dzisiejszego konkursu, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, bo dzisiaj cały dzień po prostu mam zajętą głowę zupełnie czymś innym, natomiast wszystko będzie klarownie rozpisane na moim Patronite, w poście, do którego link tutaj umieścimy pod audycją. To jest możliwe, prawda, panie Marku?
Tak, oczywiście. Tam, gdzie są podcasty, to umieścić tego nie możemy, ale zapraszamy. Jest na głównej stronie Book Radia taka ramka w centralnej części dotycząca audycji Telegram z krańca świata i tam link na pewno się znajdzie.
Tak, dobrze, świetnie. Damy tam link i damy ten też e-mail, na który można wysyłać odpowiedzi. Ewentualnie można... Dobrze, zostańmy przy e-mailu. Ktoś od razu też po zeszłotygodniowej audycji odpowiedział na pierwsze pytanie i też już książka jest w drodze pocztą do odbiorcy. Odpowiedź na pytanie, z jaką prędkością latają jaskółki, brzmi: afrykańskie czy europejskie? Jest to epizod z filmu Monty Python i poszukiwacze świętego Graala. Także to jest odpowiedź na pierwszy konkurs. Drugi konkurs, co odpowiedzieliśmy, to jest Mars, czyli planeta... Aha, właśnie, Mars jest planetą, na której taksówkarze mają piątkę dzieci do wykarmienia. To jest kwestia z filmu Pamięć Absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem. Także to jest ta druga odpowiedź. Czyli co, możemy teraz zadać zagadkę numer 3, tak?
Jak najbardziej, prosimy.
Świetnie, dobrze. Proszę o podanie imienia głównego bohatera książki, której autor na widok honorarium autorskiego tak przebiera nogami, że jakby podetkać chrustu, to by zapłonął żywym ogniem. Koniec zagadki. Dobrze, powtarzam zagadkę. Imię bohatera powieści, której autor, gdy widzi honorarium autorskie, tak przebiera nogami, że gdyby podetkać chrustu, to by zapłonął żywym ogniem.
Tak jest. No to sprawy konkursowe są już za nami. A dzisiaj obiecałem audycję na początku, audycję nawiązującą dosyć mocno do książki, której nasz gospodarz jest autorem, która zobaczy światło dzienne już za niedługo. To kwestia tygodni, prawda?
Tak, ale mówimy o siłach psychohistorii, prawda?
Tak jest, oczywiście. I w tych siłach psychohistorii znajdujemy takie fragmenty dotyczące mistrza wojowania. Jeżeli czegoś nie przekręciłem, to właśnie tego dotyczące.
Tak, dokładnie tak jest.
No i ja bym chciał, żebyśmy najpierw powiedzieli, kim mistrz wojowania jest. Tak teoretycznie.
Mistrz wojowania jest mistrzem taoizmu. Taoizm jest koncepcją kosmologiczną chińską, wypracowaną przez tych proto-Chińczyków w czasach jeszcze neolitycznych. Według tej koncepcji wszystko jest w ruchu, wszystko się zmienia, wszystko transformuje i są dwie przeciwne siły, które są symbolizowane, które zaczęły być symbolizowane przez ten znak yin i yang, czyli takie czarno-białe, takie dwie rybki z dwoma kropeczkami. Myślę, że czytelnicy sobie już wyobrażają i kojarzą, że to jest ten znak yin i yang. I otóż te siły ze sobą, też jakieś cechy może wszechświata, czy też jakieś koncepcje, które są zupełnie abstrakcyjne, to wszystko jedno, to są wszystko symbole, ale one przechodzą jedna w drugą, czyli siła, czy też siła jakiegoś wojska, czy też siła jakiegoś człowieka, ona zmienia się w czasie, prawda? Rośnie do swojego apogeum po to, żeby potem opaść do jakiejś najsłabszej swojej postaci, a potem znowu, żeby wzrosnąć ponownie. Więc Chińczycy wykoncypowali, że wszechświat właśnie w ten sposób funkcjonuje. Dla przypomnienia, w naszej cywilizacji zachodniej mamy zupełnie inne pojęcie, jeśli chodzi o to, jak należy oddziaływać na świat i żeby doprowadzić do jakiejś zmiany stanów tego świata, czyli doprowadzić do jakiegoś zdarzenia. Otóż po to, żeby do tego zdarzenia doprowadzić, potrzebne jest wydatkowanie energii i użycie jakiś rodzaj oddziaływania, czyli siły, prawda? Czyli wszechświat bez naszej ingerencji jest statyczny, nie zmienia się. Więc koncepcje są zasadniczo różne i okazuje się, że te koncepcje, które są chińskie, opisują świat lepiej od tych naszych. I na tym, o ile w taoizmie, czyli w tej dostrzeganiu prawideł wszechświata, czy też dostrzeganiu i rozumieniu najwyższej prawidłowości, czyli dao, czyli drogi, czyli droga, czyli inaczej jeszcze sposób, w jaki dzieją się rzeczy tego świata, czyli wszystkie zdarzenia, wszystkie jakieś fakty, które się dzieją, to nawiązując do Wittgensteina, świat się składa z faktów, prawda, czyli z jakichś wydarzeń. Wszystko to jest u Chińczyków płynie, a u nas płynne i zadaniem taoistycznego mistrza, czyli tak zwanego świętego męża, czyli to jest nazwa na mistrza wojowania poza kontekstem wojowości, więc zdolnością świętego męża, rozumiejącego naturę dao, czyli rozumiejącego te wszystkie zasady, wedle których rzeczy się zdarzają, jest jego zdolnością jest przewidywanie biegu przyszłych zdarzeń. Czyli mistrz, i to jest taka słynna chińska maksyma właśnie taoistyczna, zobaczy ziarenko i zobaczy drzewo, dostrzeże początek i zrozumie koniec. Czyli świat dla niego jest otwartą księgą. W innym dziele taoistycznym, czyli księdze Laozi, czyli księdze mistrza Lao, jest jeszcze inna sentencja, która bardzo przybliża, jest zupełnie inna. Brzmi ona następująco. Bez wychodzenia z domu poznałem cały świat. Znaczy ona tyle, że rozumiejąc pewne zasady zdarzania się rzeczy, które się zdarzają, czyli pojawiania się nowych faktów, czy też transformacji tych jednych cech, jednych przedmiotów w inne, jednych cech w inne, prawda? Siłości w słabość, twardości w miękkość, to są wszystkie te takie jak gdyby opozycyjne wokół siebie siły, ale okazuje się, że ten sam przedmiot może sekwencyjnie, prawda? Jako metodą sinusoidy może przyjmować, prawda? Stawać się silnym, a potem stawać się słabym. I w tej największej sile, ponieważ nieuchronne jest przejście znowu do fazy słabości, nawet w tej największej sile jest ten taki początek jak gdyby tej słabości. I to właśnie te kropeczki w tym znaku yin i yang symbolizują właśnie to, że wszystko to fluktuuje i zaczątek słabości jest nawet największej sile, nawet największej słabości jest zaczątek tej potężnej siły, która w końcu jakoś wykiełkuje. Także to poza kontekstem wojskowym. Natomiast w kontekście wojskowym mistrz wojowania, czyli jakiś ideał generała dowodzącego, czy też dowódcy, który dowodzi armią, polega na tym, że dowódca widzi wszystkie prawidłowości toczenia wojen, widzi wszystkie prawidłowości ludzkiej natury, dostraja się do nich, czyli nie wydatkuje niepotrzebnej energii potrzebnej energii, ale nie wydatkuje bezproduktywnie energii na działania, które nie przynoszą rezultatów, a wydatkuje tą energię na delikatne posunięcia, delikatne jakieś manewry, jakieś manipulacje, jakieś poruszenie morale żołnierzy w jakiś sposób niezwykle finezyjny, niezwykle mało kosztowny energetycznie, a nagle dzieje się dokładnie to, co on potrzebuje. I w związku z tym w jednym miejscu traktatu Sztuka Wojny jest fenomenalny, wręcz mój jeden z moich ulubionych cytatów, fragmentów, który brzmi mniej więcej tak. To są dwa fragmenty tak naprawdę. Jeden fragment brzmi tak. Mistrz wojowania wpierw stwarza warunki do swojego zwycięstwa, a potem dopiero szuka bitwy. Ta bitwa jest dla niego formalnością. A człowiek, który nie rozumie wojny, wpierw wszczyna bitwę albo wszczyna wojnę, a dopiero potem szuka możliwości w niej zwycięstwa. Więc na tym polega sposób toczenia wojen mistrza wojowania i sposób toczenia wojen człowieka, który wojny nie rozumie.
Tak, skojarzyło mi się to pewno słusznie albo może niesłusznie z taką maksymą też pochodzącą z tych rejonów, która jest mi bardzo bliska, która mówi o tym, że gdy uczeń jest gotów, spotyka mistrza.
Tak, to bardzo chińskie.
Ja wiem, że to nie tego dotyczy, ale jednak gdzieś blisko tego stoi. Ale żeby nie było tak filozoficznie, to ja zapytam w ten sposób. Czy dzisiaj, prowokacja ewidentna, czy dzisiaj mamy na świecie do czynienia z mistrzami wojowania, czy też z tymi, którzy wszczynają bitwę, a potem zastanawiają się, co dalej?
Więc mistrzowie wojowania funkcjonują w sposób, który jest dla nas niezwykle trudny do wykrycia, dlatego że oni oddziałują na ludzkie motywacje w sposób, który jest, którego nie można użyć do przypisania odpowiedzialności. To jest jedna zresztą z podstawowych cech tak zwanych wojen poniżej progowych, czyli wojen tak zwanych jeszcze, to bardzo nie lubię tej nazwy, wojen hybrydowych, bo hybrydowość polega na tym, że do osiągania celów politycznych, czy do osiągania celów po prostu ogólnie, używa się dwóch rodzajów siły. Siły militarnej i siły niemilitarnej. Natomiast no, ta hybrydowość nie uwzględnia właśnie rozmaitych aspektów, które są absolutnie podstawową esencją jak gdyby tych nowoczesnych toczonych konfliktów. Tą podstawową esencją jest właśnie to, że aktorom tych gier nie ma możliwości przypisania odpowiedzialności historycznej, czy moralnej, czy jakiejkolwiek innej. I to, co pewnie pan tutaj jakoś sugerował, że to jest dotyczy współczesnego świata, to mamy tutaj sytuację Ukrainy. Można by było to co zacytowałem z dzieła Sztuka Wojny, można by było odnieść do działań Putina, który rozpoczął wojnę z Ukrainą, prawda, nie będąc w pełni przygotowany, bo ponieśli porażkę, prawda, nie udało się osiągnąć celów politycznych w sposób natychmiastowy, ale prawda, czyli można przypisać to, że rozpoczął wojnę, a potem próbował ją wygrać. Natomiast uważam, że jest to interpretacja nieprawidłowa z tej prostej przyczyny, że konflikt na Ukrainie jest tak zwaną historyczną koniecznością, inaczej mówiąc jeszcze sytuacją, która została wywołana nie przez decyzję jednej osoby, nie przez jakieś fantazje, czy widzimisię, czy jakiś odruch emocjonalny, ale wynikała z całej sytuacji geopolitycznej między krajami zachodnimi, czy też krajami NATO, a Rosją. Oba i te dwie strony, esencją tego konfliktu, który ma miejsce w tej chwili, toczy się na Ukrainie, wojny, która toczy się na Ukrainie, jest to, że jest to konflikt proxy, czyli takim przez pośredników, o strefy wpływów, czyli o Ukrainę i o źródła surowców, które są na Ukrainie, między Rosją, a właśnie państwami NATO. Także inna zupełnie logika, nie pasująca do cytatu z Sundzy.
Czyli ktoś, znaczy tak do końca, może nie do końca, bo ktoś tę sytuację, jakiś mistrz wojowania stworzył, tylko może nie w tym miejscu go szukamy, w którym go szukamy, tylko może on jest zupełnie gdzie indziej.
Dokładnie tak właśnie jest. I jedną z teorii, które ja uważam za niezwykle bliską prawdziwej istoty rzeczy, tych zdarzeń, które mają miejsce w tej chwili, jest to, że Amerykanie, to nie to, że obudzili się za późno, ale zdecydowali się, czy też sprawę doszło do tego, że nadszedł czas na działanie, na zainicjowanie pewnych procesów, wydarzeń, łańcucha wydarzeń. Amerykanie po to, żeby uniemożliwić Chinom zdobycie jakiejś pozycji jednego z biegunów geopolitycznych świata, bo w tej chwili, do tej pory, do niedawna przynajmniej, istniał świat jednobiegunowy. Po upadku Związku Sowieckiego było tylko jedno wielkie światowe mocarstwo, Stany Zjednoczone, które dyryguje całym światem za pomocą kontroli nad podażą, nad petrodolarem, czyli nad dystrybucją pieniędzy, nad przepływem towarów na całym świecie i tak dalej, i tak dalej. I Chiny po to, żeby uzyskać jakąś pozycję uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych, to proszę zobaczyć, jak ważne jest to uniezależnienie się. Rosja jest odcięta od wszystkich, od systemów płatniczych, od handlu międzynarodowego, od dostępu firm pochodzących z innych krajów do rynku rosyjskiego, prawda? Nie ma możliwości eksportowania swoich towarów, przede wszystkim surowców energetycznych. To wszystko ma miejsce tylko i wyłącznie dzięki temu, że Amerykanie nas wszystkie kraje, jak są na świecie praktycznie, trzyma pewnie za twarz i nie puszcza. Więc to jest z przyczyn ambicjonalnych, aspiracyjnych, bo każde duże imperium chce mieć tą swoją niezależność i zdolność decydowania o wszystkich aspektach swojego funkcjonowania. Chiny tego nie mają, prawda? Chiny, tak samo Niemcy tego nie mają, tak samo Rosja tego nie ma. Oni wszyscy są uzależnieni od czy to eksportu, czy od dostaw surowców energetycznych i wszystkie te dostawy, wszystkie te przepływy praktycznie niepodzielnie i praktycznie bez żadnej możliwości kontestowania tej władzy. Wszystko to jest trzymane w ręku przez Stany Zjednoczone. I teraz mamy te trzy kraje, które chciałyby bardzo uniezależnić się od Stanów. Stąd to Rosja, Niemcy i Chiny. I w tym momencie, w ciągu ostatnich 2 miesięcy, jeżeli przyjąć, że sprawcą wszystkich tych wydarzeń są Stany Zjednoczone, to Stany Zjednoczone zdecydowanie wygrały całą trzecią wojnę światową, jeżeli uznać, że ona się toczyła. Bo w tym momencie projekt geopolityczny niemiecki, czyli stworzenie Unii Europejskiej, która miałaby służyć interesom niemieckim, bo temu ta Unia służyła, francuskim i niemieckim, ta Unia Europejska przestała spełniać te zadania, dlatego że opierała się na imporcie surowców energetycznych z Rosji, które to surowce dalej miały być kontrolowane przez Niemców, ich dystrybucja na całą Europę miała być kontrolowana przez Niemców. W tym momencie to kompletnie upadło. W tej chwili jest nic, o niczym innym się nie mówi, tylko o zaprzestaniu kupowania surowców energetycznych z Rosji. Także Amerykanie osiągnęli całkowicie wszystkie swoje możliwe cele geopolityczne, jeśli chodzi o równowagę sił w Europie. Niemiecki projekt geopolityczny, uniezależnienie się od Stanów Zjednoczonych, czy też stworzenie razem z Rosją i z Chinami takiego tej osi zła, to świetne określenie, na pewno niedługo zaczną je stosować w mediach głównego nurtu. Więc ta oś zła została całkowicie zdezaktywowana. Rosja jest skończona wizerunkowo, militarnie, prestiżowo, jako silne supermocarstwo. Chiny boją się zareagować, bo zaraz sankcje realnym potępieniem wojny w Rosji doprowadzą do tego, że i Chiny zaraz padną na kolana pod jakimiś sankcjami, które są teraz po prostu niemożliwe do powstrzymania na jakimkolwiek poziomie, czy właśnie etyczno-moralnym, czy geopolitycznym. No i Niemcy. Niemcy straciły po prostu kompletnie wszystko to, nad czym pracowały przez ostatnie 30 lat.
Powiedział pan o tym, że wyśledzenie mistrzów wojowania nie jest takie proste. A ja mimo wszystko chciałbym pana namówić, może nie na ich wyśledzenie, ale na taką hipotezę albo hipotezy robocze, gdzie jeszcze na naszym pięknym świecie tacy mistrzowie mogą być ukryci. Bardziej chodzi mi o wskazanie regionów naszego świata, gdzie tacy przyczajeni mistrzowie mogą funkcjonować.
No, oni funkcjonują wszędzie, oni są wśród nas. Każdy z nas ma taki epizod, albo więcej epizodów, albo bardzo dużo epizodów w swoim życiu, kiedy uda się osiągnąć jakieś cele w sposób, który jest niewykrywalny dla osób z otoczenia. Podam jeden przykład, który też dotyczy wydarzeń geopolitycznych z ubiegłego roku, z września. Pamiętamy na pewno wycofanie się wojsk amerykańskich z Afganistanu, które było uznane za całkowitą porażkę, jeśli chodzi o sprawność armii amerykańskiej. I teraz ja mam taką hipotezę na temat tego wydarzenia. Ono zostało zaplanowane jeszcze za czasów Trumpa, natomiast zrealizował je Joe Biden, czyli ten nowy nasz prezydent, który nie do końca wie, co się wokół niego dzieje. Ale proszę zobaczyć, jak wyglądałoby to z punktu widzenia na przykład Putina. Władimir Putin rządzi krajem jako charyzmatyczny przywódca, który rządzi nim chyba już 16, już bardzo dużo, niecałe 20 lat, nie pamiętam dokładnie, w którym roku wstąpił na tron, że tak powiem, w 2002. Nie pamiętam pan?
Chyba w 2000, bo tak milenialsko. Najpierw został namaszczony jako pełniący obowiązki przez swojego poprzednika, który bywał niezbyt trzeźwy, ale później zaraz szybko odbyły się wybory, pobył sobie prezydentem, później musiał mieć przerwę, żeby zmienić konstytucję, no i znowu jest prezydentem. Także to już mamy właściwie 22 lata przy sterze.
No to brawo, tak. Ale proszę zobaczyć, z punktu widzenia Putina, dowodzenie dużym imperium jest dowodzeniem zasadniczo jednoosobowym albo przez bardzo wąską elitę władzy, która się nie wymienia, która nie jest zmieniana demokratycznie, czyli nie jest rodzajem instytucji, prawda, bezosobowej, w której urzędnicy czy też słudzy publiczni są wymieniani metodą wyborów demokratycznych, prawda, przedstawicielskich, czy też w jakiś inny sposób oparty o merytokrację. To jest pewna bardzo wąska elita. Natomiast kiedy Putin zobaczył to, co się dzieje w Afganistanie, czyli kompletną kompromitację armii amerykańskiej, on uznał, że jest to przejawem słabości prezydenta Joe Bidena i uznał, że władza prezydencka, czyli władza ta nad całym imperium amerykańskim, jest bardzo słaba. Natomiast jeżeli patrzymy na to od strony amerykańskiej, to cała machina biurokratyczna Pentagonu, Białego Domu, to jest jedna wielka instytucja, która rządzi się własnymi prawami i niekoniecznie taka osoba jak prezydent ma tam władzę absolutnie decydującą i newralgiczną, podatną na zakłócenia poprzez zabicie, na przykład wyeliminowanie jednej osoby, czy to przez zabicie jej, czy też przez to, że ta osoba jest ze względów kognitywnych niezdolna do sprawowania funkcji, co na co wiele wskazuje, jeśli chodzi o właśnie Joe Bidena. W związku z tym Putin, widząc to, co się dzieje w Afganistanie, mógł uznać to za przejaw słabości i mógł w związku z tym uznać, że przejdzie mu na sucho coś, co tak naprawdę nie ma możliwości, żeby mu przeszło. W związku z tym, ja mam taką hipotezę, nie wiem jak bardzo prawdziwą, bo nie ma możliwości jej sprawdzenia, natomiast jest bardzo możliwe, że Amerykanie w jakiś sposób celowo sprowokowali swoją własną nieporadność w Afganistanie po to, żeby ludzie tacy jak Putin doszli do wniosku, że Amerykanie za Joe Bidena są bardzo słabi i nie będą w stanie postawić się czy to Rosji, czy Chińczykom. No i nagle proszę zobaczyć, jeżeli to rzeczywiście jest prawdziwe, zgodne z jakimś rodzajem, czy to celowo wykorzystaniem przez Stany Zjednoczone tej prawidłowości, tego wzorca, czy też zostało to zaaranżowane, ukartowane, to proszę zobaczyć, co się stało. Nagle NATO wróciło do swojej pełnej sprawności, wszyscy potrafią się zintegrować, cały świat europejski, cały świat zachodni jest w stanie się zintegrować przeciwko jednemu wrogowi, prowadzić skoordynowane działania przeciwko temu wrogowi. NATO okazuje się instytucją, która rzeczywiście ma zdolność oddziaływania, ma zdolność zaopatrywania strony walczącej w tym konflikcie i przede wszystkim, proszę zobaczyć, ani Stany Zjednoczone, ani państwa NATO, ani Polska, ani żaden inny kraj pomagający Ukrainie nie ma możliwości w systemie prawnym i dyplomatycznym i w systemie prawa międzynarodowego i praktyk międzynarodowych. Rosja nie ma żadnego instrumentu, którym mogłaby zakazać państwom zachodnim frontalnego, jawnego wsparcia militarnego Ukrainy. To wsparcie jest pełne poza tym, że żołnierze armii NATO czy państw zachodnich nie uczestniczą w operacjach bojowych i operacje bojowe nie są inicjowane z terytoriów państw sąsiadujących z Ukrainą, ani żadnych innych.
No tak, ale z tego wynika, znowu stawiam hipotezę roboczą, że tak zwani ruscy szachiści, to takie pojęcie się pojawiało w swoim czasie, to nie byli mistrzowie gry. To może są mistrzowie bieżącej taktyki, może chwilami strategii, ale mistrzami wojowania chyba nie są. Czy spłaszczam problem?
Tak naprawdę nie wiemy, jakie są intencje, jakie są minimalne cele polityczne, czy ekonomiczne, czy terytorialne Rosji. Właśnie mieliśmy mówić o kwestii surowców, jakie są w Rosji, jakie są na Ukrainie. W centralnej części Ukrainy są bardzo duże zasoby uranu. W części wschodniej są bardzo duże zasoby żelaza. W szelfie kontynentalnym wokół Krymu przede wszystkim, to praktycznie nie istnieje ten temat w mediach głównego nurtu, ani nawet na YouTubie. Bardzo niewiele osób o tym wspomina. W szelfie kontynentalnym są zasoby gazu, które teoretycznie powinny należeć do Ukrainy, a Krym jest zajęty przez Rosję od 2014 roku, które mogłyby sprawić potencjalnie z pomocą technologii zachodnich, że Ukraina stałaby się eksporterem gazu konkurencyjnym dla Rosji. Taka sytuacja dla Rosji byłaby kompletnie, kompletnie nie do zaakceptowania i Rosjanie, niezależnie od jakichś pretensji, o jakieś prowokacje, nieprowokacje, czy jakichkolwiek uzasadnień budowanych jako tytułem narracji uzasadniającej wojnę, Rosja musiała zająć Krym, dlatego że Ukraina jako konkurent w dostawach gazu do Europy oznacza i klęskę planów geopolitycznych Niemiec, i klęskę planów geopolitycznych i przede wszystkim ekonomicznych Rosji. Więc niezależnie od wszelkich uzasadnień ekonomicznych, wszelkich tragicznych obrazów, jakie widzimy, przesyłane nam są z Ukrainy, które są częścią narracji ukraińskiej, czy też są rzeczywistym przejawem, jakimś reprezentacją tego, co się dzieje. Nie wiemy tego tak naprawdę, bo obie strony stosują propagandę wojenną w maksymalnie możliwym, dopuszczalnym przez sytuację stopniu. Więc proszę zobaczyć, że niezależnie od wszelkiej, całego tragizmu sytuacji ludzi, którzy tam uciekają z tej Ukrainy, którzy walczą na niej, którzy próbują tam jakoś żyć, którzy próbują przetrwać, wszystko rozgrywa się tylko i wyłącznie, ta cała sytuacja, o logikę geopolitycznych rozgrywek między Stanami, między Niemcami, między całą Unią Europejską, a stawką są właśnie surowce energetyczne, są zasoby gazu ziemnego na Ukrainie, które są nietknięte, które mogłyby zmienić całkowicie przepływy surowców w naszej najbliższej okolicy. Także wojna, można inaczej powiedzieć, wojna między... Nie, jeszcze inaczej, przepraszam. Wojna na Ukrainie jest wojną Rosji i państw zachodnich, których nie trudno sprecyzować, których państw zachodnich, o zasoby surowcowe, demograficzne znajdujące się na Ukrainie. Także z drugiej strony jeszcze, patrząc ze strony Ukraińców, oni walczą o przejście swojego kraju do strefy oddziaływania cywilizacji zachodniej i Unii Europejskiej, płacą za to kolosalną daninę krwi i regresu cywilizacyjnego związanego ze zniszczeniem całej infrastruktury pozwalającej żyć i produkować i przetwarzać surowce na miejscu na Ukrainie.
To mamy, powiedzmy, odfajkowaną tę najbliższą nas wojnę, ale ja, starając się sprowokować pana do pokazania troszkę więcej, albo w każdym razie snucia jakiejś teorii, zapytam w ten sposób. Skoro trudno jest mistrzów wojowania zlokalizować, trudno jest określić, gdzie oni się przyczaili, to czy pokusiłby się pan o wskazanie miejsc na świecie, które mogą być obecnie przedmiotem zainteresowania różnych mistrzów wojowania?
Takim miejscem może być Tajwan, na którym w tej chwili jestem i właśnie z którego z panem rozmawiam. Tajwan jest bardzo istotnym punktem, nie tyle zapalnym, ale punktem, który nie destabilizuje jak gdyby plany geopolityczne Chińczyków zasiadających, rządzących z Pekinu. Dlatego, że Tajwan jest bardzo silnym, bardzo świetnie prosperującym dowodem na to, że dla rządów komunistycznej partii Chin istnieje działająca i świetnie prosperująca alternatywa. W związku z tym na Tajwan, ponieważ Tajwan nie jest o tyle problemem geopolitycznym czy militarnym, dlatego że jest rodzajem ziemi niczyjej, jakikolwiek próba zajęcia Tajwanu, czy przez stronę chińską, czy przez stronę amerykańską, na przykład przez zbudowanie baz amerykańskich na terytorium, na terenie wyspy Tajwan, to byłoby tak dużym naruszeniem równowagi geopolitycznej i tak w związku z tym z przemianą sytuacji na tak niepewną i tak najeżoną ryzykiem, niemożliwym do skalkulowania ryzykiem, czyli tracimy przewidywalność, że tak powiem, tej sytuacji, że żadna ze stron nie będzie nawet próbowała tej sytuacji doprowadzić do stanu braku przewidywalności. W związku z tym jedynym zagrożeniem dla Tajwanu, przepraszam, dla Chin ze strony Tajwanu jest zagrożenie ideologiczne właśnie. I po to, żeby Chińczycy to zagrożenie zlikwidowali, robią cały szereg działań. Po pierwsze, odcinają informacje na temat Tajwanu, które mogłyby naruszyć, że tak powiem, legitymizację władzy komunistycznej partii Chin w Chinach. robią jednocześnie rozmaite działania, realizują, które nie do końca się udają za każdym razem. Na przykład w zeszłym roku było bardzo ciekawe, niezwykle nawet ciekawe wydarzenie. Chińczycy w ramach retorsji ekonomicznych zdecydowali się zaprzestać importu ananasów produkowanych na Tajwanie. Chcieli po prostu ukarać rolników tajwańskich za to, że są, należą do tego systemu demokratycznego i tam jakieś tam procesy demokratyczne, to było bodajże związane z też wcześniejszymi ruchami typu ograniczeniem turystyki z Chin na Tajwan. Było bardzo dużo turystów przyjeżdżających między innymi oglądać zbiory National Palace Museum. To wszystkie skarby wywiezione z Chin w roku 1949 przez Chiang Kai-sheka. Więc napływ tych turystów został wstrzymany celowo w czasie, kiedy były wybory prezydenckie, reelekcja nastąpiła Tsai Ing-wen, czyli tej obecnie panującej pani prezydent Tajwanu. I to wszystko ma być rodzajem jakiegoś oddziaływania ekonomicznego. I rzeczywiście ludzie powiązani z biznesem turystycznym bardzo dotkliwie to odczuli. Natomiast to wszystko jest świetnie rozgrywane przez Tajwańczyków w sposób absolutnie mistrzowski i świetny, dlatego że wracając już do tego przykładu z ananasami, Tajwańczycy i Japończycy, którzy bardzo są po stronie tajwańskiej i wspierają Tajwan jak tylko mogą, jadą na jednym wózku, jeśli chodzi o surowce energetyczne, także to nie jest kwestia czysto emocjonalna, to jest bardzo pragmatyczny rachunek geopolityczny. Więc Japończycy i całe społeczeństwo Tajwanu nagle rzucili się na ananasy z Tajwanu, które zostały wszystkie wykupione, czyli to, co Chińczycy odmówili kupowania, żeby ukarać ekonomicznie rolników tajwańskich, producentów tych ananasów, nagle się ta broń ideologiczna odwróciła o 180 stopni. I w ten sposób działają mistrzowie wojowania właśnie. Rozumieją naturę procesów, prawda, bojkotu, czy też jakichś takich wojen gospodarczych i mają sprawczość, czyli mają możliwość działania, czyli też mają możliwość jak gdyby przekierowywania, tak jak w judo, prawda, przekierowywania siły przeciwnika na własny użytek. Także tutaj są mistrzowie wojowania na Tajwanie na przykład.
Ale z tego, co pan mówi, to podejrzewam, tak wnioskuję, że ci mistrzowie wojowania to właśnie, tak jak pan powiedział, bardziej siedzą na Tajwanie, ewentualnie wspierani są mistrzami wojowania od strony amerykańskiej ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast moje zdziwienie budzi, że w ojczyźnie tego pojęcia, w każdym razie mocno pan to eksponował, nie ma mistrzów wojowania, a w każdym razie nie dają znać o sobie. Pokazał pan, że mistrzowie wojowania, no, przykład z tymi ananasami, że potrafili odwrócić, przekuć to, co miało uderzyć w nich, tak naprawdę przekuli w jakieś tam swoje małe zwycięstwo. To nie było mistrza wojowania po stronie chińskiej, który by jeszcze raz to odwrócił? Wygląda na to, że nie było.
Mistrz wojowania, zgodnie z jak gdyby główną koncepcją zawartą w całym tym traktacie Sztuka Wojny, mistrz wojowania operuje za pomocą pojęcia mocy, czyli budowania jakiegoś potencjału do zmian, ale nie na zasadzie prostego oddziaływania na za pomocą rozkazów. Dokładnie takie są słowa Sun Tzu, tylko za pomocą powodowania pewnymi popędami, które formują się w decyzji, w nasze podejmowanie przez ludzi decyzje. I teraz może być tak, i to też jest napisane wprost w traktacie Sztuka Wojny, że można wiedzieć, jak wygrać, ale nie mieć możliwości wygrania, dlatego że można rozumieć, jakie są warunki zwycięstwa, osiągnięcia efektu, jaki chce się wywrzeć, ale nie mieć instrumentów albo nie być w pozycji, w której te instrumenty można by użyć. No i Chińczycy robili to, co mogli. Natomiast o ile Tajwańczycy są w stanie zareagować w sposób właściwy w odpowiednim momencie, czyli natychmiastowo, to i znowu tu jest napis, to jest napisane wprost w Sztuce Wojny, to można wiedzieć, jak wygrać, ale nie móc, to już co właśnie powiedziałem, ale nie móc osiągnąć zwycięstwa, albo można jeszcze inaczej. można rozumieć, mieć pełną mądrość, zdolność postrzegania sytuacji, czyli świadomość sytuacyjną, zdolność modelowania przyszłych zdarzeń, natomiast nie mieć tych instynktów, to już mówiłem, przepraszam, plączę się, widzę, ale po prostu nie zawsze wiedzieć, jak coś zrobić, jest móc to zrobić, ale jednocześnie nie ma, Chińczycy nie mają żadnego pola manewru innego niż właśnie tego typu działania geopolityczne, a po to, żeby gospodarcze, typu właśnie bojkoty tych ananasów z Tajwanu. Natomiast nie mają możliwości eskalowania do bardziej agresywnych działań, typu na przykład wyrzucanie z Chin firm tajwańskich. Tajwańczycy inwestują i zainwestowali przez ostatnie dekady gigantyczne pieniądze w rozwój przemysłu, w budowę fabryk na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Natomiast próby zaszkodzenia tym fabrykom byłyby jednocześnie szkodliwe dla samych Chin. W związku z tym, że naruszałyby na przykład kwestie stabilności wymiany handlowej, czy stabilności funkcjonowania fabryk, które nie można tak zamykać i otwierać na widzimisię polityków prowadzących jakieś tam rozgrywki, przepychanki międzypaństwowe, prawda? Więc to wszystko sprawia, że Chińczycy mają tak naprawdę bardzo ograniczone pole manewru. No i wynikiem było tego, że przegrali tą małą rozgryweczkę o ananasy tajwańskie.
Zapytam teraz wszystko. Obracamy się oczywiście w takiej trochę mgle, bo tak jak pan powiedział, mistrza wojowania niezwykle trudno jest wyśledzić, ale zapytam, bo często ten temat jest poruszany, Bliski Wschód, czy to może być miejsce, które jest przedmiotem zainteresowania jakiegoś, trudno w tej chwili precyzować, jakiego mistrza wojny, wojowania i ewentualnie jakie ma pan podejrzenia, z którego kierunku ten mistrz mógłby nadciągać?
Tak, mistrz może nadciągać ze strony Tajwanu. Zdaje się, że już mówiłem to, ale nie zupełnie w ten sam sposób. Natomiast powiem jedną tezę, która jest bardzo, tak powiem, kontrowersyjna, nadaje się świetnie na tytuł jakiegoś filmu na YouTubie. Teza brzmi następująco. Najważniejsza, Chińczycy z Pekinu, czyli Komunistyczna Partia Chin i ludzie, którzy tam decydują o tego typu sprawach, jak na przykład potencjalna inwazja na Tajwan, musieliby naprawdę upaść na głowę i okazać się totalnymi głupcami na poziomie ujemnego ilorazu inteligencji, gdyby próbowali podjąć inwazję na Tajwan. Dlatego, żeby się stało, po pierwsze, nie mają takiej możliwości militarnej, mimo rosnącej przewagi militarnej Chin nad Tajwanem. Po drugie, natychmiast były uruchomione sankcje ze strony wszystkich państw zachodnich. Dokładnie proszę zobaczyć, co się stało teraz w czasie inwazji Rosji na Ukrainę. Prawda? Nagle się okazało, że Zachód funkcjonuje, potrafi walić pięścią w stół i realizować działania, które można śmiało nazwać agresywnymi, jeśli chodzi o interakcje z agresorem, czyli Rosją. Natomiast ta moja teza, czyli ten taki świetny tekścik, brzmi następująco. Najważniejszą bitwą inwazji na Tajwan będzie bitwa, która rozegra się w Zatoce Perskiej. Dlatego, że Chiny, tak jak chyba to już na pewno mówiłem, chyba na pewno właśnie, chyba 3 tygodnie temu, jak mówiliśmy o Tajwanie, wspominałem, że Chiny są uzależnione od importu surowców energetycznych w stopniu absolutnie niewiarygodnym. 80% surowców, czyli ropy naftowej, gazu ziemnego, sprowadzanych jest z zagranicy. W większości te surowce sprowadzane są z rejonu Zatoki Perskiej. W związku z tym, jakiekolwiek zakłócenia tego transportu, a te statki i supertankowce muszą przepływać, wyjść z Zatoki Perskiej, przepłynąć cieśninę Ormus, którą bardzo łatwo zablokować, na przykład jakąś awanturą z Iranem. Potem trzeba przepłynąć obok Pakistanu, który jest sojusznikiem Chin, więc tutaj nie ma problemów, ale obok Indii, które są wrogiem zaciekłym Pakistanu i Chin, tak samo geopolitycznym. Potem przez cieśninę Malakka, która jest kontrolowana przez Stany Zjednoczone de facto i sojuszników Stanów Zjednoczonych. Tutaj jest ta kwestia rozliczalności, o której mówiliśmy. Potem przepłynąć obok Tajwanu i dopiero potem tam do północy Chin dotrzeć, do obok Japonii też musi przepłynąć. Tak? A Japonia też jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie ma nóż na gardle w ten sam sposób, co Tajwan i Chiny. I wszystkim tym trzem państwom, czyli Chinom, Japonii, Tajwan i Korei Północnej i Tajwanowi. zależy w jednakowym stopniu, żeby nie uczynić Tajwanu strefą wojenną, dlatego że wszystkie przepływy surowców, towarów, przepływy pieniężne natychmiast runą. Ale dlaczego ta najważniejsza bitwa jest w Zatoce Perskiej? Już oczywiste jest, przepraszam dla czytelników, ale powiem. Dlatego, że w chwili, w której Tajwanowi albo komuś, komu Tajwan zapłaci za zrobienie brudnej roboty, żeby nie dało się w żaden sposób Tajwanowi przypisać odpowiedzialności, to mistrzowie wojowania, ja na miejscu Tajwańczyków zrobiłbym rzecz następującą. Zapłaciłbym tyle, ile trzeba i to naprawdę ilość zer po jedynce czy tam po jakiejś cyfrze na początku nie ma znaczenia, bo to kwestia przetrwania całej wyspy. Ja bym zapłacił komuś, żeby zrobić jakąś zadymę, wojnę rzeczywistą, czy jakąś aferę terrorystyczną, czy cokolwiek, co by zakłóciło dostawy ropy do Chin. I w tym momencie, czy zrobią to Amerykanie frontalnie, wprowadzając sankcje, czy zrobią to Japończycy do spółki z Tajwańczykami, czy Tajwańczycy w tajemnicy przed Japończykami, bo to ryzyko dla Japończyków olbrzymie, bo to zablokowanie ciśniny Ormuz blokuje też dostawy do Japonii, tak samo jak i do Tajwanu, prawda? Czyli Japończycy mogliby być bardzo niezadowoleni, gdyby okazało się, że Tajwańczycy zrobili taki numer. Więc moim zdaniem, gdyby Tajwańczycy to planowali, ja na pewno planują coś takiego. Nie są głupi ludzie. Zresztą nie trudno na coś takiego wpaść, wystarczy chwilę pomyśleć po prostu. Więc Tajwańczycy mają z całą pewnością przygotowany plan, który właśnie od tamtej strony zrobi jakiś numer Chińczykom. I tyle. To tyle, co można powiedzieć o inwazji na Tajwan. To jest sposób myślenia mistrza wojowania. Przyłożyć dźwignię w tej chwili, mówiliśmy na początku o tym rozumieniu praw wszechświata i przyłożeniu minimalnej siły na zasadzie jakiejś finezyjnego zrozumienia prawideł świata, prawda? Czyli mamy prawidła geopolityczne. Geopolityczne są prawidłami świata, prawda? Gdzie przyłożyć dźwignię? W Zatoce Perskiej. Jak przyłożyć dźwignię? Tak, żeby sojusznicy, którzy jadą na jednym wózku, nie wkurzyli się za ryzykowne posunięcie, prawda? Więc tu jest pole do popisu dla mistrza wojowania. Idealne.
Te miejsca, które pan wymienił, czyli Tajwan, czyli Zatoka Perska, wcześniej rozmawialiśmy o Europie, o Ukrainie, to są wszystko miejsca dosyć często wymieniane, jeśli chodzi o takie rozważania geopolityczne, próby analiz. A ja jestem ciekawy, czy istnieją na naszym globie jeszcze jakieś inne potencjalne lokalizacje, w których mistrz wojowania miałby coś większego do roboty.
No, problem polega na tym, że ci mistrzowie wojowania, to właśnie nie dopowiedziałem tego drugiej połowy mojego ulubionego cytatu ze sztuki wojny. Więc mistrz wojowania wygrywa, ale nikt nie zyskuje za pomocą tego chwały wielkiego zwycięzcy, nie zyskuje prestiżu wielkiego mędrca, a jedyne, co ludzie w stanie są rozpoznać, że to jest to, że jest on zwycięzcą, ale nie są w stanie zrozumieć, w jaki sposób osiągnął ten stan. Mądrość tego sformułowania polega na tym, że logika funkcjonowania, oddziaływania na świat mistrza wojowania jest niezgłębiona w tym sensie, że wykonuje on swoje działania tak, że obserwatorzy i ewentualnie też osoby, czy też podmioty, przeciwko którym są te działania podjęte, nie są w stanie rozpoznać, że nastąpiła jakakolwiek świadoma ingerencja w bieg rzeczy. Na tej zasadzie mówiliśmy, że Amerykanie, prawda, co zrobili w czasie tej ostatniej afery, ostatnich czterech miesięcy, powiedzmy, że trzech, doprowadzili do tego nie tylko, że upadł całkowicie projekt geopolityczny Niemiec i Niemcy nie mają możliwości obciążyć Amerykanów winą, jaką? Dyplomatyczną, zarządzać odszkodowania za straty wynikłe z tego, że gaz nie płynie z Rosji. Przecież Rosja sterowana przez Putina to jest jakiś nazistowski kraj w narracji wojennej, prawda? Który sam się prosił o to, że należy go obłożyć sankcjami i przestawać kupować surowce energetyczne od nich, prawda? Czyli zobaczmy, nie ma możliwości obciążenia odpowiedzialnością tego, dla kogo całe wydarzenia, na którego korzyść wydarzenia dzieją się. Przepraszam, zaplątałem się trochę, nie wiedziałem, jak to wyrazić. Natomiast, no, co się dzieje. No, mówiliśmy już, że Stany Zjednoczone prowadzą tą wojnę z tym, tą osią zła trzech państw, Rosji, Niemiec i Chin. Natomiast same też, proszę zobaczyć, Stany Zjednoczone są producentami gazu ziemnego i ropy naftowej. One są wydobywane z tak zwanych łupków. Więc Stany Zjednoczone na dzień dzisiejszy doprowadziły do tego, że ich gaz płynie do Europy. W związku z tym takim celem, który można by było uznać, że został zdefiniowany i wyznaczony sobie przez Stany Zjednoczone, jest dwukropek: przejęcie odbiorców, przejęcie rynku gazu od Rosji na swoją rzecz. I to też jest, to raz, że jest pieniądz, dwa, że jest pozycja geopolityczna nad Niemcami, czyli ten taki high ground, jak się mówi po angielsku, czyli wyższe fizycznie jakieś kontrolujące, tak powiem, logikę dalszego biegu rzeczy. Natomiast proszę zobaczyć, że nagle od Rosji, od gazu są nierosyjskiego uzależnione państwa europejskie, tylko są uzależnione od gazu amerykańskiego. W związku z tym w sposób skokowy, dramatyczny zwiększa się sprawczość, czyli zdolność kontroli tego, co się dzieje na terenie Europy przez Amerykanów. Amerykanie rządzą, mają po prostu w ręku Europę całą. I to, co się dzieje, za pomocą czego? Za pomocą decyzji samych Europejczyków, prawda, którzy obkładają sankcjami Rosję tak tylko, jak tylko można, aż do przesady. Do tego stopnia dwa dni temu przeczytałem jakąś wypowiedź generała Skrzypczaka, to jest generał w stanie rezerwy, czy też na emeryturze, i on nawoływał, że ludzi, którzy tam nie chcą obkładać sankcjami Rosji, nie pamiętam dokładnego cytatu, bardzo przepraszam, to jest w mediach, bodajże wczoraj, czy przedwczoraj, że ludzi, którzy nie chcą Rosję narazić na maksymalne reperkusje etyczno-moralne, należy wykluczyć z życia publicznego. No coś w tym stylu. Bardzo, bardzo, tak powiem, dramatyczne, gwałtowne sankcje naruszające nasz porządek cywilizacyjny, prawda, czyli wolność słowa, czy też wolność decydowania o swoim majątku. Także tu się bardzo ciekawie dzieje. To jest właśnie sposób działania mistrzów wojowania. Mówię o Amerykanach w tej chwili, prawda? Czyli siłą nas, czyli Europejczyków, Amerykanie stworzyli taką sytuację, czyli presję na Rosję, w państwa zachodnie, do których Stany Zjednoczone też należą, chcą odebrać kontrolę nad Ukrainą. Czy Ukraina jest terytorium bezpośrednio przylegającym do Rosji, które ma zasoby, surowce, zdolność produkcji żywności, które jest zasadniczo niezbędne była kiedyś historycznie niezbędna dla Rosji, a teraz jest bardzo potrzebna Rosji. I proszę zobaczyć, że naszą własną energią, tak jak w judo, my nagle oddajemy naszą sprawczość nad nami samymi, zabieramy z ręki Rosjan i dajemy Amerykanom. To jest posunięcie godne mistrza wojowania.
Ja sobie zdaję sprawę z tego, że, i myślę, że nasi słuchacze również, że no, mistrzowie wojowania mają to do siebie, że ich po prostu nie widać i ciężko wskazać. Natomiast kiedy pan patrzy na mapę świata, obojętnie w jakim rzucie, to czy są jeszcze takie miejsca nieoczywiste, w których podejrzewa pan, to raczej skupiajmy się na intuicji albo jakimś przeczuciu bardziej, które mogą być z punktu widzenia jakiegoś mistrza wojowania interesujące, poza tymi, które już wymieniliśmy?
Nie pamiętam, czy już o tym mówiliśmy, czy mówiliśmy o Izraelu i o kwestii tego, że Izrael prowadzi wojny limitroficzne, to znaczy polegające na osłabianiu siły wszystkich państw sąsiedzkich, które potencjalnie mogły szykować wojnę przeciwko Izraelowi. Czy mówiliśmy o tym?
Trochę mówiliśmy o tym, tak, trochę mówiliśmy o tym. No to ja zapytam, a czy takim miejscem mogłaby być na przykład Ameryka Południowa? Czy tam są jakieś takie miejsca, którymi mistrz wojowania mógłby się zainteresować? I skąd by on był?
No niestety, niestety, nie wiem, chyba raczej na szczęście dla mieszkańców Ameryki Południowej, to jest raczej obszar, który leży poza głównym teatrem wydarzeń, że tak powiem, trochę na uboczu. Wydaje mi się, że jednym takim terytorium, miejscem zapalnym byłyby Falklandy, dlatego że Argentyńczycy mają bardzo dużo aspiracji do tego, żeby te dwie wyspy bliźniacze wyrwać spod kontroli Wielkiej Brytanii, natomiast Brytyjczycy nie chcą tych wysp oddać. Więc jest to konflikt, który zawsze będzie się tlił, tak jak kwestia przynależności Wysp Kurylskich, czy to do Japonii, czy do Rosji. Tak jak zawsze będzie miejscem spornym na przykład kwestia właśnie tych Falklandów, tak samo będzie kwestią sporną zawsze jakieś każde terytorium graniczne między na przykład Alzacja i Lotaryngia na początku w XX wieku, prawda, między Rosją a Niemcami. To zawsze był teren, do którego rościły sobie prawo dwa ośrodki geopolityczne. Inne takie miejsca, które są szalenie ciekawe, jest właśnie terytorium Izraela, do którego zostali przeniesieni Żydzi od połowy mniej więcej XIX wieku. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Natomiast jeszcze jednym terytorium jest na przykład Kuwejt. To już zapomnieliśmy, bo to, ja tak powiem, że tak powiem, rozwiązana sprawa, natomiast jak zerknąć w historię tamtego regionu, to państwo Kuwejt zostało całkowicie sztucznie wydzielone z terytorium teoretycznie należącego do Iraku. Moim zdaniem po to zostało zrobione ręką tych imperiów zachodnich, państw zachodnich, nazwijmy to jak chcemy, po to, żeby uniemożliwić stworzenie jednolitego ośrodka politycznego, który mógłby w jakiś sposób przeciwstawić się woli geopolitycznej państw zachodnich, które z tamtego rejonu czerpały Europę. Więc to esencją tej wojny napaści Iraku dwukrotnej na Kuwejt było właśnie to, że Irak rości sobie prawo do terytorium Kuwejtu jako terytorium, które wcześniej należało do ośrodków geopolitycznych rezydujących w Iraku. Więc to są takie miejsca, które zawsze będą, na zasadzie uderz w stół, nożyce się odezwą. Jeżeli nastąpi jakakolwiek sytuacja chaosu na arenie międzynarodowej, czy w sytuacji geopolitycznej świata, takim miejscem chaosu, takim czekającym tylko taką beczką prochu, zawsze była na przykład Irlandia, która w czasach historycznych, no teraz to już minęło, natomiast wcześniej, w XIX, w XVIII, w każdym wcześniejszym wieku było tak, że każde osłabienie Anglii, czy jakiekolwiek mocniejsze zaangażowanie gdziekolwiek indziej, czy to w wojnę z Francją, czy to w wojnę z Hiszpanią, to Irlandia po prostu tylko czekała, żeby powstać, żeby wyskoczyć z jakimś rodzajem rebelii, powstania, czy konfrontacji z władzą, kontrolą polityczną Anglii nad tą Irlandią. Więc jakie jeszcze miejsca są? Boję się o Hiszpanię, czyli o Półwysep Iberyjski. Hiszpania jest bardzo silnie w tej chwili pod wpływem tych, powiedzmy, ruchów, czy też prądów politycznych lewicowych, ideologii lewicowych, które uniemożliwiają temu krajowi, który jest zasadniczo biedny, jeśli chodzi o zdolności wytwórcze żywności, którą musi importować. Destabilizuje to państwo, jeżeli Hiszpania zacznie być inaczej, nastąpi jakiś bardzo poważny upadek porządku społecznego, wynikający na przykład z buntowania się młodego pokolenia, czy też wprowadzenia jakichś praw, które kompletnie naruszają porządek społeczny oparty na rządach prawa na przykład. Mamy ten słynny ruch Okupas, polegający na tym, że squattersi, czy też ludzie po prostu niepłacący za nieruchomość zajmują ją i właściciel nieruchomości nie ma możliwości prawnej wyrzucenia ich ze swojej własnej nieruchomości. Więc jeżeli to dojdzie do absurdu powodującego jakieś załamanie zdolności podtrzymania funkcji państwa, to może to spowodować wlanie się migrantów z Afryki, które po prostu zamieni Hiszpanię w kulturową pustynię po prostu. No, nie wiem, tu jest, no, ale trudno powiedzieć, kto, komu by zależało na takim upadku. To raczej Chińczycy nie zaczęliby od tej strony, jeśli chcieliby dokonać jakiegoś kulturowego, nie wiem, załamania porządku cywilizacyjnego na terenie Europy. Trudno powiedzieć.
Tak, śledzenie mistrzów wojowania to nie jest łatwe zadanie. Dziękujemy w takim razie, dziękuję w imieniu słuchaczy za wskazanie przynajmniej kilku punktów, na które warto patrzeć, jeśli się śledzi mapę świata. Państwa gościem był Piotr Plebaniak, a Państwo słyszeliście 6. odcinek Telegramu z krańca świata. Dobrej nocy.
Dobranoc i do widzenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.